dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Witamy w kolejny piątek. Audycja Drogami Młodości. I dzisiaj temat... Zdradzamy od razu?
Nie, no potrzymamy jeszcze trochę naszych słuchaczy w tym wzbudzonym zainteresowaniu. Jeżeli czekaliście na ten program, to bardzo nam miło. Jeżeli czekaliście na dzisiejszą audycję, mimo że to są najdłuższe dni w ciągu roku, mimo że to są wakacje i można inaczej spędzić ten wieczór, my się cieszymy, że spędzicie go z nami. Witamy serdecznie Was wszystkich, drodzy słuchacze. Witamy naszych gości w studiu. Dzisiaj jest z nami Magda. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Bartek.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
No i oczywiście przede mną, jak zawsze, Marcin M.
A przede mną X Tomasz B. Realizuje program
Tomasz G. No tak, zawsze musi być trochę wesoło, wybaczcie nam Państwo, ale wakacyjna atmosfera, jesteśmy wszyscy radośni, szczęśliwi.
Szczególnie, że dzisiejszy dzień nie należał do najbardziej radosnych.
Dlaczego?
No bo ciśnienie było bardzo niskie.
A myślałem, że powiesz, że znana gwiazda muzyki pop zmarła. No,
wieczne odpoczynek, no, jak pewnie, panie. No, pewnie to była bardzo smutna wiadomość.
I na pewno zapamiętają długo ten dzień. Ja osobiście ten dzisiejszy dzień będę wspominał jako ciekawy, bardzo przyjemny. Przynajmniej spędzony z młodzieżą akademicką na spływie kajakowym. Niektórzy może nie uwierzą z Siedlec i okolic, że można było dzisiaj płynąć.
No ja właśnie jestem pełen podziwu.
Były piękne przebłyski słońca, deszcz nie padał.
Poważnie słońce gdzieś.
Zapraszamy na Liwiec, rzeka lekko wezbrała. Dobrze by było, żeby był ktoś, kto dobrze pływa. Dla wszelkiego bezpieczeństwa oczywiście dostaniecie kapelki. Jest kilka miejsc, nie będziemy robić tu większej reklamy, ale kilka miejsc wzdłuż Liwca, począwszy od Kisielan w kierunku Mokobut i później Węgrowa i dalej Wyszkowa, gdzie można wypożyczyć kajaki i wspaniale spędzić ten czas, płynąc bardzo pięknie wijącym się Liwcem, bardzo spokojnie, wolno, choć przynajmniej metr wyższa woda, poziom wody sprawił, że dzisiaj było dosyć szybkie, ale szczęśliwie.
Czyli nie trzeba było się namachać.
Nie trzeba było za dużo, tak. Pokonaliśmy trasę, którą zwykle pokonujemy w 6 godzin, pokonaliśmy w 5, także godzina do przodu to jest całkiem sporo.
No to dobrze, a temat dzisiejszy bardzo chyba taki, który zainteresuje młodych.
Mam nadzieję, że Was zainteresuje. My nie chcemy tutaj być takimi belframi, którzy będą Was pouczać, dlatego poprosiliśmy młodych ludzi, młodszych od nas zdecydowanie, by dzisiaj mówić o temacie, o którym jeszcze, odkąd pracuję razem z Marcinem i prowadzimy tę audycję, nie mówiliśmy wprost.
Tak.
Może czasami żeśmy się otarli o to, ale nigdy wprost.
Być może dlatego, że temat jest, wydaje się dość łatwy, ale chyba jest bardzo trudne i potrzebna jest duża mądrość nie tylko naszych gości, ale także słuchaczy, żeby bardzo poważnie do tego podejść i wykorzystać te dzisiejsze słowa mądrze.
Potrzebna jest mądrość, która jest połączona ze swego rodzaju dojrzałością, niekoniecznie związaną z magiczną liczbą 18. Mhm. 18 rok życia, aczkolwiek wyznaczającą pewną oczywiście granicę, pewien próg, po którym jest nadzieja, że ktoś potrafi już pewne decyzje podejmować odpowiedzialnie, choć życie pokazuje, że 18 to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo skromne doświadczenie życiowe i robimy wiele błędów. Ludzie
nawet
z siwymi włosami robią.
Tak jest.
A gdy chodzi o temat, który dzisiaj będziemy poruszać, to życie pokazuje, że również i ludzie naprawdę, naprawdę dorośli, gdy chodzi o wiek i doświadczenie życiowe, potrafią głupotę robić właśnie przez tę kwestię, z którą związana jest dzisiejsza audycja.
No to za chwilę będziemy rozjaśniali, o co chodzi. A teraz?
A teraz, żeby jeszcze zachęcić naszych słuchaczy do aktywności, przypomnijmy numery telefonów i może Was poprosimy, byście spróbowali zgadnąć, o czym będzie dzisiejsza audycja. Czy zgadniecie? Oczywiście chodzi o pewną jakąś ogólną kwestię, która jest bardzo konkretnie dotyczy młodych ludzi. No zobaczymy, co zgadniecie. A jeżeli nie traficie, to nam być może podpowiecie temat do następnej edycji.
Dokładnie tak.
Marcinie, prosimy.
509 056 590 509 056 590 to jest numer, pod który możecie przysyłać SMS-y. Możecie też z nami kontaktować się przez komunikator gadu-gadu 30 86 701 to jest nasz numer.
Jeszcze raz powiem tylko. tylko że dzisiaj będziemy mówić o czymś, co czasami ta magiczna liczba 18 niekoniecznie oznacza, że już ten problem, jesteśmy gotowi podjąć tego problemu i jesteśmy właściwie do niego ustosunkowani i właściwie możemy korzystać z tego rodzaju, z tej dziedziny życia. Do usłyszenia za chwilę, czekamy na Wasze propozycje. O czym dzisiaj mówić będziemy?
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Thank you.
propozycji jest kilka.
O czym dzisiaj mówić będziemy? No,
o wolności Aneta proponuje.
Pozdrawiamy Anetę.
Karolina z Białej Podlaskiej pisze, że to odpowiedzialność. A Magda pisze, że nie chce ryzykować, ale coś jej się nasuwa.
Słuchajcie, no to cóż.
Wszystko się w tym zawiera.
Oczywiście.
Wolność, jest... odpowiedzialność.
Tak. I że Magda nie chce ryzykować, też w tym się zawiera. Dzisiaj Bartek też będzie mówił o tym, że nie chce ryzykować i Magda też. No właśnie, o czym dzisiaj będziemy mówić? Proszę Państwa, statystyki są alarmujące. Jak wynika z raportu, wśród chłopców szkół średnich zaledwie niecałe 10% to abstynenci. Dzisiaj będziemy mówić o problemie alkoholu. Alkohol wśród młodzieży. Tej młodzieży przed 18 i tej młodzieży po 18. Wiek inicjacji alkoholowej dla większości z tych młodych ludzi obniżył się do 13 roku życia. Inicjacji, kiedy po raz pierwszy sięgają po jakąś formę alkoholu, jakiś rodzaj alkoholu. Sytuacja wśród dziewcząt nie jest lepsza. Jeżeli ta tendencja nadal się utrzyma, to niektórzy najbardziej skrajni pesymiści, a może realiści, życie pokaże, prognozują, że w najbliższych latach będziemy mieli w Polsce tysiące młodocianych alkoholików. Dlaczego? Bo choroba alkoholowa rozwija się dużo szybciej w organizmie dziecięcym, który dużo szybciej, powiedzmy, uzależnia się, nie? I to jest kwestia jej wieku, i kwestia jej metabolizmu, kwestia samego właśnie młodzieńczego organizmu i procesów zachodzących w nim. Dzisiaj będziemy mówić o alkoholu. Czy alkohol to twój wróg? Czy alkohol jest wymysłem diabła? Jak do niego mają podchodzić młodzi? Czy dzisiaj abstynencja jest obciachem? Czy nie pić do osiemnastki? Jak być wiernym przysięgom składanym na pierwszej komunii świętej, potwierdzanym na bierzmowaniu? Czy to jest dziecięca nieświadomość wymuszona przez katechetów i księży? O tym wszystkim chcecie, pytajcie, chcecie, wyrażajcie swoje opinie, jak myślicie. Prosimy Was, drodzy słuchacze, czy dzisiaj nie żałujecie, czy uważacie, że to jest głupota kazać dzieciom przy pierwszej komunii podpisywać do osiemnastki? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? A jak co po osiemnastce? Jak uważacie? Bo powiem, że zdarza się bardzo często, że ludzie w wieku 22, 25 lat przychodzą i się spowiadają, że piłem alkohol. Czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? No, o tego typu rzeczach. Zatem nie tylko do nastolatków dzisiaj, ale też jak zawsze do starszych. Myślę, że rodzice też z uwagą wysłuchają naszej audycji, ponieważ będziemy mówili o tym, co zagraża waszym dzieciom, a może co dotyka w jakiś sposób, albo o co się ocierają wasze pociechy, które już nie są dziećmi. Jeżeli sięgają po alkohol, tym bardziej nie wolno ich już traktować jako dzieci. No właśnie. Choć zachowują się infantylnie na pewno.
No właśnie, nasi goście co mają wspólnego z alkoholem?
Może sami się wytłumaczycie, jak się domyślacie, dlaczego zaprosiliśmy Was do studia.
Ja jestem członkiem Związku Harcerza Rzeczypospolitej.
Jeszcze raz powiem, to jest Bartek, Bartka głos.
Tak, to nie Magda.
Nie Magda, ale jest Bartek. Można poznać chyba po tonie też głosu. Harcerstwo jest znane z tego, że promuje wstrzemięźliwość od alkoholu i dzisiaj też to będę podtrzymywał i uzasadnię dlaczego.
Wstrzemięźliwość. Od razu poproszę Cię, Bartku, żebyś wytłumaczył. Czym się różni wstrzemięźliwość od abstynencji, czy niczym się nie różni?
Różni się. Wstrzemięźliwość od alkoholu jest od samego początku. Abstynencja jest po pewnym czasie, prawda? Jeżeli już próbujemy ten alkohol, piliśmy go w jakichś ilościach, no, nie daj Boże, jesteśmy uzależnieni i w końcu się od tego odcinamy całkowicie. To wtedy jest abstynencja. Wstrzemięźliwość polega na tym, że nie pijemy na pewien okres czasu, ale od początku. Od początku.
I Magda. Magda, jak myślisz,
Magda
dlaczego?
Co Magda ma wspólnego z alkoholem?
Z dzisiejszym tematem.
Magda przez większość swojego życia była wrogiem numer jeden alkoholu. Myślę, że dlatego, że ten alkohol niszczył moje życie rodzinne, mój dom i mnie samą. Mój tata był alkoholikiem. I...
Dla wytłumaczenia, Magda jest panienką i panienka, mówiąc o życiu rodzinnym, mówię
tak,
życiu
mówię o mamie,
o swoim
tacie,
domu rodzinnym. Tak,
tak, tak, dokładnie.
Zresztą Bartek też jest do wzięcia, jest kawalerem, oboje studiują. Marcinie? Słuchajcie, Patrzę, bo Marcin tak się zapatrzył w ekran. Myślałem, że może ktoś coś już od razu ciekawego napisał. Ale Marcin tutaj jeszcze cały czas zawsze patrzy w ekran.
W szóstej klasie szkoły podstawowej miałam przypał za papierosy. Ale przynajmniej postanowiłam, że nie będę palić do czasu, kiedy będę w stanie na nie zarobić.
To dosyć mądre posunięcie. No w sumie lepiej wydawać za własne pieniądze, niż żeby się rodziców pokryjemy, prawda?
Słuchajcie, powiedzcie, uświadomcie mnie trochę, bo ja już naprawdę nie mam, dawno nie byłem, lat wiele i nie mam naprawdę zielonego pojęcia, no może zielone mam, ale nie bardziej barwne, na temat jak to dzisiaj jest w dyskotekach, jak to dzisiaj jest na imprezach, prywatkach, czy ten alkohol jest generalnie wszędzie, no poza tam miejscami, gdzie idzie Bartek, bo Bartek, ale Bartek, ty też nie chodzisz tylko na spotkania
seckie. Dokładnie, ja żyję tak jak każdy młody człowiek.
Od razu tak, broń swojego imienia, żeby ktoś nie pomyślał, że jesteś.
Chodzę na imprezy tak samo,
więc... No to opowiadajcie.
Alkohol jest wszędzie i jest bardzo łatwo dostępny. Nie ma żadnego problemu, żeby osoba niepełnoletnia kupiła alkohol.
No ale są przecież ustawy zabraniające.
Są ustawy.
Są kary, można stracić licencję na sprzedaż alkoholu.
Ale powiedzmy sobie wprost, takie bary, imprezy, dyskoteki, one utrzymują się ze sprzedaży alkoholów. I tam no, musi człowiek naprawdę wyglądać bardzo młodo, żeby sprawdzili u niego dowód osobisty lub legitymację studencką. Więc to nie jest problemem, aby ktoś dostał piwo lub mocniejszy trunek na takiej imprezie.
Czyli alkohol jest wszędzie generalnie?
Jest wszędzie.
Na większości? No tak?
Dobrym przykładem są tutaj dni studenckie w Siedlcach, organizowane Jackonalia, gdzie byłem świadkiem takiej rozmowy podczas koncertu Coś dla Ducha, tak to się nazywało ten koncert zespołu Porozumienie.
Organizowany w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego.
Tak, przez Duszpasterstwo Akademickie. W tym samym czasie kilkaset metrów dalej na lodowisku była impreza, gdzie grały zespoły disco polowe. Więc albo taka rozmowa, no to co? Muzyka z dobrym przesłaniem przegrała z disco polo, a ktoś powiedział nie. Ta impreza przegrała z kolejną imprezą, na której był podawany alkohol.
Nie za darmo, można, tak. Trzeba było kupić, ale
tak,
był.
Tak.
Jasne. Czyli, no dobrze, no to, że jest alkohol, no ale czy też, powiedzcie, czy tego alkoholu dla was, jako obserwatorów życia, jest za dużo? Bo to może być alkohol i on może stać, nikt nie kupuje. Może być i może ktoś wypić kulturalnie i jak
Polacy,
to jest na dzisiejszych
według mnie Polacy nie mają umiaru. Poza tym forma padowania tego alkoholu jest zbyt nachalna. W Polsce jest kultura picia.
Jest?
Czyli tak, to znaczy nie w takim znaczeniu, że pełna kultura, ale kultura, że nas całkowicie otacza. Wszędzie jest, na chrzcinach, na komunii, na pierwszej komunii świętej w domu, na imprezach.
Podobno nawet na
szypach.
Na weselach podobno nawet jest alkohol.
No tutaj...
O, to nie najlepszy przykład.
Tak, chyba tak.
Bardzo często się namawia młodych. W ogóle namawia się ludzi. No nie wypijesz ze mną, no może wypijesz.
Ze szwagrem nie wypijesz.
Ciągła taka namowa na ten alkohol.
Tak.
Bardzo często jest na przykład na imprezie odmówić, bo od razu jest się wytykanym, wyśmiewanym. I bardzo to takie konfliktowe nawet sytuacje powstają na imprezach. A pomimo to trzeba tak wiedzieć, co się chce.
No dobrze, jak się dzisiaj wyśmiewa? Ja pamiętam jak 20-30 lat temu, nie 30, 20 lat temu jak się wyśmiewano, jeżeli ktoś nie pił, a dzisiaj jaki tekst idzie? Jaki jest argument, że powinniście wypić tak samo jak inni?
Że na pewno jest się cienkim i jakimś takim dzieckiem, ale ja staram się osobiście nie przebywać już z takimi ludźmi, którzy mnie namawiają do picia alkoholu.
No,
i
siłę,
jest
miła.
Tak.
Na siłę, rozumiem.
Tak, mhm.
Ale jest też inny sposób, to znaczy, bo ty mówisz o takim jawnym, jest jeszcze sposób taki niejawny, gdzie mówi się, dobra, ta osoba nie pije, ale już z tą osobą nie ma się kontaktu. Odcina się od niej. To jest człowiek z Marsa. Osoba, która nie pije, jest z Marsa.
I siedzisz tak w grupie i czujesz się, jakbyś był
wyobcowany,
alienem.
Tak, dokładnie. I to jest jeden ze sposobów też takiej pogardy. Nie pijesz, nie jesteś z nami, my z tobą nie chcemy rozmawiać.
10 lat temu jadąc, musiało to być już prawie 10 lat temu, jadąc samochodem jeszcze w czasie studiów we Francji, słuchałem jakiejś informacji, podano jedną z informacji, że francuskie radio informacyjne w Polsce nastąpiły wykazano jakiś urząd statystyczny, że nastąpiło bardzo, bardzo spektakularne miał miejsce pewien zwrot w kulturze polskiego narodu. Otóż sprzedaż piwa przewyższyła sprzedaż wódki i innych alkoholi, co by wskazywało, że przyszła moda na piwo. To w codzienności też tak widać, że piwo króluje dzisiaj na wszelkiego rodzaju imprezach młodych ludzi.
Piwo na dworze, wódka w akademiku. To tak
ja
mogę
się
powiedzieć.
Nie wypowiadam, bo ja się nie znam.
Coraz mniej jesteś w takich.
Tak, nie mam pojęcia, nic, co się dzieje.
Nie, dla młodych to nie ma problemu, aby tylko nie mieszali jedno z drugim. Tak słyszałem.
Ja też z opowieści znam, znaczy właśnie nie wiem, czy znam dokładnie, bo wiele osób może po prostu koloryzować tę sytuację, ale to, o czym słyszałem, to no wiele w życiu widziałem, ale włos mi się na głowie zjeżył i że tak bawił się 16-15-latkowie, jak ja nigdy się tak nie bawiłem, a uważam, że nie prowadziłem klasztornego życia, więc to przeraża, a też teraz się bardzo zdziwiłem, że alkohol jednak jest dostępny dla młodych w sklepach i barach.
Niestety jest. To wystarczy pójść, powiedzieć, a nie, no piwo kupuję dla taty. I bez problemu przychodzi. To znaczy, zdarzają się wyjątki. Ludzie, niektórzy mają sumienie, pamiętają o tym, że nie powinno się sprzedawać alkoholu młodym. Ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo mało odsetek ludzi.
Tutaj ktoś pisze, że u mnie nawet jak pijemy coś mocniejszego i ktoś czuje, że już dość, wszyscy to szanują. Jeżeli ktoś też nie chce, zawsze jest rec albo soczek.
Czyli pewnie to napisał ktoś młody. No właśnie. Drodzy Państwo, dzisiaj ta audycja bynajmniej, nie wiem jak to do tej pory rozumiecie nasze intencje, nie jest, przynajmniej my jako gospodarze tej audycji nie mamy zamiaru tutaj powiedzieć, że alkohol jest B i że jest wymysłem diabelskim, aczkolwiek chcemy niewątpliwie zwrócić uwagę po pierwsze na kwestię wielkiego zagrożenia nałogiem, który jest, ponieważ jesteśmy bardzo podatni, a szczególnie młodzi ludzie, na popadnięcie w nauk, a wszelki nauk jest przeciwny Ewangelii, przeciwny woli Pana Boga, bo Bóg nas przychodzi i wezwala i da nam wolność, a zatem chcemy zwrócić uwagę, dołożyć naszą cegiełkę do tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie i dołożyć cegiełkę do jakiejś walki, profilaktyki, zapobiegania nałogom, walki z tym, co niszczy młodych ludzi, ludzi ambitnych, ludzi często właśnie bardzo wrażliwych, bo alkoholicy to zazwyczaj są ludzie bardzo wrażliwi, to nie są jacyś gruboskórni, ludzie bez ambicji, ale to często ludzie, którzy właśnie nie chcieli coś osiągnąć na skutek jakichś wydarzeń, porażki, jakichś niepowodzeń, popadli, uciekli w alkohol. Chcemy też mówić o tym, jak właściwie powiedzmy korzystać, jeżeli już ktoś osiągnął 18 lat życia i ten alkohol w pewien sposób dzień dzisiejszy może stanowić jakąś taką ogólną, wpisywać się w ogólną kulturę zachowań społecznych, o ile jest się właściwie z niego korzysta. I jeżeli macie w związku z tym jakieś pytania, no właśnie tego typu, czy dorosły człowiek, jak pije alkohol, to ma grzech, czy nie grzech, albo kiedy grzech się zaczyna i tak dalej, piszcie do nas, zadawajcie pytania, zresztą bez wywołania tych pytań, ja zaraz na kilka kwestii poruszę, ale czekamy na waszą inicjatywę.
Aneta do nas napisała, że jest już prawie 5 lat w krucjacie wyzwolenia człowieka i jest wrogiem alkoholu mimo młodego wieku. Ja też kiedyś składałem deklarację krucjaty wyzwolenia człowieka, z tym, że to było właśnie w tak młodym wieku, że chyba niepoważnie traktowałem wtedy te rzeczy. Nawet pamiętam taką sytuację, że podczas bierzmowania, kiedy czyta się przyrzeczenie abstynencji, spora grupa z mojej klasy w tym czasie nic nie powiedziała.
Czyta się? Teraz już się nie czyta, przynajmniej.
No, ja opowiadam o swoim.
Podpisywane było na pewno.
Mhm. No, my uroczyście czytaliśmy to na mszy świętej, więc w tym momencie, kiedy była mowa o niepiciu alkoholu,
tak? Milczeli.
Milczeliśmy, bo ja też milczałem. Mhm. Przyznaję się do tego. Więc to też jest takie podejście, niezrozumienie tematu. Dlatego dzisiejszy temat jest, musimy bardzo ostrożnie tutaj rozmawiać, bo tak jak ksiądz powiedział, że nie chcemy ani straszyć,
diabolizować,
tak, ani też promować, bo to chyba mija się z celem.
Oczywiście, nie jest ten alkohol, nawet Nie, myślę, że to nie mamy takich ambicji, by promować kulturę picia, ponieważ ktoś, kto kocha Pana Jezusa, to wie, że wszystko mu wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. To jest najlepsza zasada świętego Pawła. Ktoś, kto kocha Jezusa, ktoś, kto żyje Ewangelią, po prostu wystarczy, żeby się zachował w sercu jedno zdanie. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. To jest pierwszy list do Koryntian. I pamiętajmy o tym, to jest motto, które jeszcze, jak nie zapomnę, to na końcu audycji przypomnę. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
Bartek, a ty się jesteś dumny z tego, że na imprezie mówisz, nie piję?
Nie wiem, czy można to uznać jako dumne. To jest po prostu mój styl życia. Czasami jest ciężko.
Dlaczego ciężko? Że jest to jest odrzucenie
presja,
przez ludzi?
Tak, jest presja właśnie tego cichego odrzucenia. Natomiast teraz wiem, że gdybym teraz zaczął pić, nie byłbym sobą, a ja chcę być prawdziwą osobą. Mi pasuje to, że nie piję alkoholu. W sumie kilka osób powiedziało, że Bartek, ty się tak świetnie bawisz na imprezach. Ja nie chcę wiedzieć, jakby to wyglądało, gdybyś zaczął pić ten alkohol na imprezie.
No może byś spał po prostu.
No nie, jak mnie nosi po ścianach, to teraz znaczy, że trochę coś mocniejszego bym wziął pewnie. Jeszcze by było weselej. Dumny jestem natomiast tego po fakcie. Na pewno jestem dumny po fakcie, że nic się nie stało. Ja nadal zachowałem swoje postanowienie, że wytrwałem w tym. To jest budujące, to też kształtuje charakter.
A nie uważasz, że chodząc na imprezy, gdzie leje się alkohol czasami strumieniami, chodzisz po krawędzi?
Ryzykujesz?
Myślę, że to jest tak. Jeżeli ma się takich znajomych, to można przesiąknąć tym bardzo szybko. Można też się zniesmoczyć. Być będąc na takiej imprezie.
No to po co chodzić?
Ja nie mówię, że chodzę na taki, gdzie się strasznie leje. Natomiast to też jest pewna rodzaju służba. Idziesz tam i pokazujesz właśnie, że jest inna droga. Niekoniecznie trzeba pić, żeby dobrze się bawić. Ja to reprezentuję swoją osobą, przykładem własnym. To jest moje zadanie. I no jeżeli mi się nie podoba impreza, bo nie mogę porozmawiać, bo nie mamy już wspólnego języka, to wychodzę wtedy.
No, niewyraźnie ale zaczynają mówić, tak?
Tak, tak. Albo jakieś inne rzeczy się zdarzają. A dopóki jest to możliwe, dopóki się dobrze bawię, to ja daję swoje świadectwo.
A mówiłeś, że no, po takiej imprezie wychodzisz jakby zwycięski i czujesz tą dumę, a przed imprezą czujesz obawę, żebym tylko dzisiaj wytrzymał?
Nie, bo cię nie ciągnie do alkoholu.
Nie, miasz. To nie jest tak, że mnie nie ciągnie do alkoholu. Mnie trochę ciągnie, natomiast ja potrafię...
Ciekawość, tak? Ponieważ nigdy nie piłeś.
Wiecie co? Strasznie mi pasuje zapach piwa, nie? Naprawdę, mówię poważnie. Okay. Ciągnie mnie trochę do tego, ale nie chcę. Nie chcę, to jest moje postanowienie, to mnie kształtuje, to wyrabia mój charakter. Jest pewna obawa, ale to nie jest aż tak mocno da się odczuć, jak ty chyba to sobie wyobrażasz. Nie, ale... To nie robi aż takiego wielkiego problemu.
Dobrze, a Magda, bo tak siedzisz ciszej, myśmy tutaj tak męskie no głosy
tak,
zdominowały,
tak właśnie,
żebyś nam nie zasnęła. Wspomniałaś, że jesteś dzisiaj tutaj obecna, dlatego też, że problem alkoholu no, przez większą część twojego młodego życia był tobie bliski ze względu na to, co się działo w rodzinie. Tu chodzi o tatę. Powiedz nam, no właśnie życie pokazuje, że czasami dziewczyny, które mają problem alkoholowy w rodzinie, wychodzą za facetów, którzy zostają alkoholikami, albo którzy byli alkoholikami.
I tak się stało między innymi z moją mamą. Moja mama właśnie też miała, jak jej tata był alkoholikiem i tak samo trafiła.
Czy dzisiaj rozumiesz, dlaczego tak się dzieje? Czy ktoś tobie to wytłumaczył? Chodziłaś na meetingi?
Myślę, że uczęszczałam przez jakiś czas na meetingi, ale stwierdziłam, że to nie jest do końca moja droga, że ja wolę jednak tak bardziej przy Panu.
A formację duchową?
Tak, kroczyć. Chociaż tam też następuje pewna formacja duchowa. To jest coś takiego niewytłumaczalnego nawet, że po prostu ta osoba cię przyciąga w jakiś tam sposób. I ja muszę powiedzieć, że ja lubię alkoholików. za każdym razem, kiedy spotykam na swojej drodze alkoholika, oczywiście tego trzeźwego, który nie pije, to ja darzę go olbrzymią sympatią i to jest po prostu silniejsze ode mnie. No, nie mówię o tym, który leży gdzieś, czy jest zalany, ale po prostu to jest coś silniejszego ode mnie. To jest, po prostu tym się przesiąka. Ja już wiem, że ja tym przesiąknęłam i że do końca życia będę z tym ciężarem żyła, kroczyła.
Czy to nie jest tak, że właśnie te kobiety, które łączą się z ludźmi mającymi problem alkoholowy, rozpoznają, że jest coś swojskiego dla nich, coś, co znają, coś, co...
Tak, tak.
Tak? Ja nie, na ten temat nie jestem specjalistą, ale tak próbuję
to
zrozumieć.
Ale to jest coś, taki teren, na którym się umiem poruszać.
Aha, tak mi się wydaje. Że
tak.
To mnie nie niepokoi w tym znaczeniu, że ja wiem, co tam się dzieje, czego się mogę spodziewać.
Znaczy, przynajmniej tak jest u mnie.
Tak jest, tak. No to... Dobrze, ale dzisiaj jesteś... Nie pijesz w ogóle alkoholu.
Nie to, że nie piję.
Rozumiem.
Bardzo rzadko, raz na pół roku, może w ten sposób.
No i o to nam chodziło, żeby...
To specjalna okazja?
O to nam...
Nawet
tak,
nie.
Bo o to nam, drodzy Państwo, właśnie dzisiaj w tej audycji chodzi, żeby z jednej strony pokazać cnotę to swego rodzaju heroizm w dzisiejszych czasach młodego człowieka, tak jak Bartek, który w ogóle nie ma zamiaru i który to czyni najpierw, żeby po prostu chce swoje życie tak przeżyć. Po drugie też i chce być świadkiem dla innych, że można bez tego. Jeszcze dotkniemy kwestii ekspiacji, gdy chodzi o ruchy trzeźwościowe, ekspiacji za grzech alkoholizmu, bo to też przecież wielu ludzi nie pije nie dlatego, że kiedykolwiek miało problemy z alkoholem, tylko dlatego, że inni mają problemy. I ekspiacyjnie to jest tak, jak pokutę przyjmujemy, ascezę czy czynimy post, ofiarowujemy różańce, jakieś inne modlitwy czy praktyki pokutne za kogoś, co jest dużo trudniejsze, chociażby właśnie jakiś post uczynić, na przykład do alkoholu, kiedy nie mam z tym problemu, niż odmówić różaniec o nawrócenie męża czy kogoś. Więc takie osoby podejmują to jako ekspiację, wynagrodzenie za grzechy innych albo same swoje z przeszłości, jeżeli nigdy nie byli alkoholikami, jako modlitwę wstawienniczą za innych. O tym chcemy dzisiaj mówić, ale też o tym, co mówi tutaj Magda. Nie lubi... I rozumie zagrożenie alkoholu, widziała to we własnej rodzinie, jednocześnie nie mówi, że alkohol jest diabelskim wymysłem i może
tak
tworzyć,
stało.
Rozumiem, i może tworzyć po prostu jakąś taką ogólną kulturę bycia, gdzie właściwie podejście sprawia, że człowiek tak z tego korzysta, jak korzysta, nie wiem, mini z Coca-Coli ulubionego napoju, czy...
Którą też można się uzależnić.
Tak, też można się, oczywiście, tak. Czy od czegoś innego?
Zdarzały się sytuacje, że kiedy odmawiałam wypicia alkoholu, słyszałam niemiłe komentarze. Mimo to robię to za każdym razem, bo mam z tego powodu satysfakcję i czuję się silniejsza. Napisała słuchaczka, ale się niestety nie podpisała. No i tutaj apel młodej dziewczyny do młodych dziewczyn. W wieku 14-16 lat, w tym wieku uważają one, że świat mają u swoich stóp. Nieraz widziałam na przykład przy drzwiach dyskoteki takie dziewczyny, które ledwo trzymały się na nogach i wymiotowały. Dziewczyny, szanujcie się, żeby potem nie było problemu, typu chłopak mnie upił i wykorzystał. Znam i takie historie. Dziewczyny, proszę, uważajcie i szanujcie się. To pisze młoda dziewczyna, no jeszcze 20 nie ma.
A dziękujemy Tobie za ten świadectwo i ten apel, taki apel solidarnościowy, taki apel takiej siostrzanej miłości do innych dziewcząt. To oczywiście, że nie zapominajmy o jednym. Jeżeli mówimy tutaj o alkoholu i zagrożeniu z nim związanym, to nie dlatego tylko, że samo wypicie alkoholu kogoś, kto nie ma 18 lat, to nie urośniesz, jak to czasami mówią, nie? Będziesz mały i głupi. Ale że z tym związany następne... To jest zazwyczaj sprzedaż wiązana. Diabeł tu ma sprzedaż wiązaną. Wypijesz za dużo, to później zachowujesz się. Jak ktoś do mnie przychodzi do spowiedzi i mówi, że wypiłem, to ja już wiem, że za chwilę będzie 5 innych grzechów, które zostały spowodowane, ale także ktoś wypił. Czy to będzie przeklinanie, czy to będzie poniżające, niegodne człowieka zachowanie się, czy to później nie będzie oglądanie jakiejś pornografii, bo alkohol wyzwolił w nim, podniósł ciśnienie i tak dalej, czy to będzie właśnie jakieś inne grzechy nieczyste, czy to będzie właśnie jakaś bójka, czy to będą łzy matki, których ty jesteś winien, bo przyszedłeś do domu pijany, czy to będzie zaniedbany obowiązek, spóźnienie się do pracy albo jazda samochodem po kielichu i tak dalej. To jest zawsze sprzedaż wiązana. To nie jest tak, że alkohol to jest jeden problem, wyeliminujmy go, bo to jest tylko jedna kwestia. Nie, ona dotyczy zazwyczaj, to jest efekt kostek domina, zazwyczaj następstwa są kolejnymi grzechami, gdy chodzi o czyny i ich wartość moralną.
No ale niewątpliwie alkohol jest problemem w naszym kraju, bo nie ma kultury picia, bo jak się stawia butelkę, nie wiem, wódki, wina na stole, to ta butelka pod koniec imprezy musi być pusta. Inaczej się nie kończy impreza, prawda? Nie rozejdziemy się, dopóki nie wypijemy, albo jak tam się rozchodzą, no to jeszcze na drogę. To jest coś chorego zupełnie. Ja tego nie rozumiem.
Odkręcają korek od wódki, wyrzucają do kosza, bo już nie będzie potrzebny, nie? Siedzi dwóch klientów, albo dwie flaszki zaraz odkręcają.
Dokładnie tak. A co by było... Przecież jeździsz, prawda, za granicę?
Tak, byłem kilka razy.
W różnych krajach jest taka kultura, że do obiadu podaje się na przykład wino, tak? Czy po obiedzie pije się taki specjalny alkohol, żeby pobudzić trawienie?
Digesti na trawienie.
Dokładnie tak.
Ale digestivo.
I co wtedy? Co ty robisz?
Nie miałem jeszcze takiego przypadku. Ale w innych krajach tolerancja odnośnie wstrzemięźliwości albo abstynencji jest na bardzo wysokim poziomie. Nie ma takiego problemu. W Polsce trzeba od razu zostawić. Nie piję, jestem samochodem. Nie piję, biorę antybiotyki. Tam nie piję. Okej, dobrze. Nie chcesz? Masz wolną wolę? Nie musisz. I to tak wygląda. Z tego, co ja słyszałem, bo nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Więc to nie jest problemem.
Super to, co powiedziałeś, kontekst kraju. Ja miałem taką sytuację, kiedy pojechałem na studia do Francji i to był czas, kiedy zupełnie nie piłem alkoholu. Całe seminarium nie tknąłem alkoholu i później pierwsze lata kapłaństwa też absolutnie. Nie było mi to potrzebne. Chciałem pokazać, że można inaczej. Ekspiacyjnie za innych. I pierwsze miesiące były to we Francji tak samo. Absolutnie nie. Chociaż inni mówili, no nie, no to jeszcze wino i tak dalej, napój narodowy. I ja myślałem, że spokojnie, nie jestem tutaj jakimś fanatykiem, nie będę się zapierał rękami i nogami, ale znowu, dlaczego mam zrezygnować ze swoich przekonań? No i po paru miesiącach byłem zostałem zaproszony na kolację do takich, i tutaj mam, małe dzieci nas nie słuchają, więc trochę może starszych niektórych zagorzałych zwolenników abstynencji całkowitej, być może zgorszę, czy jakoś zdziwię. Zaproszony zostałem do pewnego z dwoma kolegami, trzej polscy księża, do pewnego klasztoru sióstr zakonnych, no i na uroczysty obiad. Było to takie podsumowanie pielgrzymki, którą wcześniej robiliśmy do Fatimy. No i spotkaliśmy się, siostry nas przyjęły, więc jak zawsze, tak zgodnie z takim rytuałem francuskim, najpierw jakieś napoje przed posiłkiem, no i oczywiście siostry proponują jakieś takie właśnie leciutkie wino, które ma zaostrzyć sobie apetyt. Nie? Tak, i się przy pół godziny, godzinę siedzi i dyskutuje, rozmawia, wspominaliśmy zdjęcia i tak dalej, to wszystko przed obiadem. I siostry zaproponowały wino, my mówimy, słuchajcie, no nie, wszyscy trzy akurat byliśmy w, czy to w krucjacie, czy właśnie tak po prostu zasady, nie pijemy. Mówimy, nie, dziękujemy, nie pijemy. Wytłumaczyliśmy dlaczego, siostry tak się na początek zdziwiły, a oczywiście od razu powiedzieliśmy, myśmy nigdy nie mieli problemów z alkoholem, ale u nas w kraju jest z tym problem, ekspiacyjnie. My staramy się by to w ten sposób pokazać, że można inaczej za innych. Aha, dobrze. Tłumaczyliśmy z 10 minut. Siostry zainteresowanie wysłuchały, bo tego problemu aż tak dobrze nie znały. Ani tego ruchu trzeźwościowego, ani krucjaty. Kontynuowaliśmy naszą rozmowę. Następne pół godziny przy soczkach. Skończyliśmy, podeszliśmy do obiadu, siedliśmy. Siostry, kieliszki były wszystko przygotowane. Siostry bez pytania od razu wyjęły najlepsze wino ze swojej piwniczki, miały przygotowane. I rozlały każdemu, nie pytając, czy pijemy, czy nie pijemy. Dla nich to było tak oczywiste, jak to, że za chwilę podadzą nam rosół i ten rosół będziemy jedli. I nikt nie powie, że wie siostra, jestem abstynentem od rosołu, nie? Bo albo, nie wiem, bezglutenowcem, czy co, nie mogę makaronu. Dla nich było to tak naturalne, że rozmowa pół godziny wcześniej, która ich zainteresowała i która wzbudziła w nich wiele pytań, tak jakby jej nie było. Okej, alkohol, ale tu jest wino do obiadu. I myśmy tylko po sobie spojrzeli, uśmiechnęliśmy się i zrozumieliśmy. Jest pewien kontekst kultury. I wtedy zrozumiałem, że trzeba się też umieć odnaleźć Oczywiście zachowując głowę i tak dalej, zachowując roztropność w działaniu, że to, co powiedział Bartek, u nas w Polsce niestety alkohol się kojarzy przede wszystkim, i taka jest prawda, tego się nie przekłamie jeszcze przez wiele lat, ze złem, z tragedią, z rozbitymi małżeństwami, ze zdradami, z płaczącymi dziećmi, z biedą i tak dalej.
I do tej pory aktualna będzie krucjata wyzwolenia człowieka, która w 1994 roku wywołała wśród członków ruchu Światło Życie, którzy byli na oazie w Rzymie, podziały i kłótnie. Świętej pamięci ksiądz Marek Boruc robił co mógł, żeby przetłumaczyć wielu osobom, że za granicą KWC też obowiązuje. Druga grupa twierdziła, że nie, bo to jest inna kultura w tym kraju, więc także wśród tych, którzy generalnie powinni wiedzieć, o co chodzi, są podziały, a to wszystko przez niezrozumienie być może tematu. Tutaj pisze do nas Łukasz, który ma 24 lata. Ja uważam, że najważniejsze to znać swoją granicę. Wszystko jest dla ludzi, ale dla ludzi rozsądnych. Ja w młodości nie piłem, choć moi znajomi tak. Teraz tak bardzo rzadko zdarza się mi wypić. Trzeba umieć powiedzieć tak.
I tym ciekawym myślestwem damy Państwu chwilę i sobie chwilę przerwy. Przerwa muzyczna. Zostańcie z nami.
To skoro przerwa muzyczna, to jeszcze szybkie na temat SMS. Dziękujemy za wczorajszy wieczór chwały. Pozdrawiamy zespół Effata z Sokołowo-Podlaskiego.
Dziękujemy i Was
pozdrawiamy gorąco.
I dziękujemy za Waszą obecność.
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie, cierpiąc, zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem.
I dzisiaj, teraz właśnie troszeczkę w poszerzonym składzie, mała niespodzianka. Akurat przyjeżdżał, jechał z Warszawy do swoich rodzinnych Siemiatycz. Nasz dobry znajomy, którego Państwo mieliście okazję słyszeć tydzień temu i kiedyś jeszcze, pan Dariusz Kowalski, aktor z Teatru Nowego w Łodzi, znany dla części, dużej części naszych słuchaczy i w ogóle w naszym kraju sympatyków serialu Plebanie jako otwórca roli Janusza Tracza. Czy Janusz Tracz pije, to widać, że na...
Nie pije, jestem w samochodzie.
No właśnie w podróży. Nie. W serialu widać, Janusz Tracz trzyma jakiś płyn w kieliszku.
No tak, to jest...
Sok.
Iced tea rozwodniona.
To już teraz znamy sekrety. Sekrety.
Tak, wszyscy jak mnie spotykają, to mówią, że tamten ciągle to ciągle pije. A mnie tak, to jest po prostu alkoholikiem, który ciągle jest trzeźwy. Jakiś cud.
To tak, a w realu odtwórca roli Janusza Trasza, Dariusz Kowalski, jaki ma dziś na dzień dzisiejszy stosunek do alkoholu? Skoro
jestem
tutaj...
Jestem niepijący.
No.
W ogóle?
Tak. Znaczy sobie tak, to już trwa trzeci rok i co roku mam chwilę taką, ostatnio mam taką chwilę właśnie namysłu, po roku, później kolejnym roku i teraz podjąłem pewnej intencji też, tak jak tu wcześniej ksiądz Tomasz mówił, bo słyszałem jadąc, słuchałem radia Podlasie. W pewnej intencji po prostu sobie to przedłużyłem, bardzo mi z tym dobrze i no myślę, że... Myślę, że wytrwam w tym. No. Nie ma z tym kłopotu. Chciałbym nawiązać do tego, co wcześniej mówiliście tutaj na antenie o krucjacie wyzwolenia człowieka, która jest mi też bliska mojemu sercu, bo ja byłem kiedyś też właśnie oazowiczem i spotkałem się z krucjatą w górach, podpisałem, do 21 roku życia w ogóle nie piłem. Potem też jakby żadne towarzystwo nie było w stanie mnie do tego zmusić, ale chciałbym powiedzieć, że miałem takie kryterium, czy też mam takie kryterium. Może to dla młodych ludzi będzie cenne, że jeżeli towarzystwo odrzuca cię z powodu tego, że nie chcesz z nimi wypić, to znaczy, że to nie jest towarzystwo dla ciebie. Ja miałem przyjaciół, którym to w ogóle nie przeszkadzało. Oni pili alkohol, ja nie piłem, świetnie się razem bawiliśmy. Z tym, że też widziałem, że ten alkohol prowadził do różnych tam ekscesów i różne rzeczy się działy, różne jakieś hamulce puszczały i ludzie zachowywali się w różny dziwny sposób, którego potem... żałowali, no ja byłem trzeźwy, spokojny, jakby zawsze mi to... Także ta krucjata zrobiła mi bardzo dobrze, w ogóle nie myślałem o tym, żeby... Bo u nas też jest taka w kulturze, może taka, to ksiądz mówił o czymś takim, tak zwanym magicznym progu, prawda? Że skończyłem 18 lat, to teraz muszę się napić, bo jestem wreszcie dorosły. No, to jest jakaś bzdura, zresztą w ogóle kultura masowa różne atrybuty dorosłości wymyśla, prawda? I to jest taka... Wiele mamy takich pułapek, a ta pułapka alkoholu jest wyjątkowo jakaś niebezpieczna, myślę. Bo ten alkohol rzeczywiście w naszej kulturze to jest coś, to nie jest tak jak wino do posiłku, to jest po prostu coś niesamowitego, to jest nagle otwierane, jakaś wspólnota wokół tej butelki się tworzy, jakieś takie dziwne sytuacje. Musimy na to uważać i dlatego ta krucjata, myślę, jest czymś bardzo dobrym, bo ale też trudnym dla młodych ludzi, może dlatego, że to jest w kulturze takie zjawisko, takie, jakieś zupełnie wyjątkowe. Bo na Zachodzie, tak jak tutaj słyszałem, jak mówiliście o tym, że ktoś mówi, że nie pije, to jest normalne, prawda? Nie pyta się dlaczego. A u nas niestety ostatnio też miałem taką sytuację. Nie pije. A ktoś z tej całego pijącego towarzystwa, pan Darek nie pije, bo jedzie. Ja mówię, tak, jadę. To rzeczywiście było prawdą, ale już bym zaczął tłumaczyć, że ja nie piję, bo nie chcę pić, bo stwierdziłem, że nie będę pił, że tam sobie zrobiłem takie... Trwałoby to za długo, znacznie dłużej niż miałem czasu na to, żeby być tymi ludźmi, więc po prostu... Ale tak. Mimo tego, że wiedzieli, że ja nie piję, bo jadę, to jednak za 10 minut, a może jednak pan się nie mam mi tego zrobić. No jak?
No właśnie,
jest butelka,
nie przeszkadza
jest
komuś.
Jest człowiek, który nie pije, to widocznie im przeszkadzało, że jest jakiś jeden, czyli coś tam było, coś jest nie tak.
No. Kiedyś mówiono, nie pije, bo kabluje, tak? Ludzie się bali w towarzystwie kogoś, kto nie pił, bo mógł donieść, że nie pili, a to zazwyczaj się brało podobno z zakładów pracy, tak? Gdzie alkohol był powszechny.
Kto nie pije, ten
w latach, tak, Solidarności.
Ale to jest... o tym mówiliście tutaj, przepraszam bardzo, jeszcze słówko, ponieważ tam przez moment zanikały mi te, że w ogóle rozpijanie, było pewne takie zjawisko, jak rozpijanie po prostu narodu. No, komuniści robili, prawda, żeby no,
mieć władzę, tak?
W Związku Radzieckim, a, tak, to co się działo.
Nie tylko komuniści wcześniej.
Słuchajcie, ja mam kontakty no, jako aktor, no, też z aktorami z wschodniej granicy. To są ludzie, którzy tam naprawdę, tam to jest w ogóle po prostu, to jest coś niesamowitego. Tak, jakiś stopień tego nasilenia tego zjawiska jest przerażający. Ale to, o co chodziło? O to, że człowiek uzależniony od alkoholu będzie miał tylko jedno pragnienie, żeby mu dostarczyć używkę. Reszta jest nieważna. Ważne, żeby tylko się napić, mieć spokój. Także to też miało takie... I gdzieś po kłosie tego zbieramy do dzisiaj.
Łatwiej kierować się tym takim narodem. Bartku, mówimy dzisiaj, tutaj pan Darek też poruszył tekst, kwestię krucjaty i abstynencji. Powiedz, przybliż nam trochę tę ideę, bo cieszyłbym się, gdyby kiedyś na Sądzie Bożym Pan Bóg mi powiedział, że nasza audycja, Marcinie, kogoś na przykład przekonała do tego, by faktycznie podjął abstynencję do 21 roku życia, czy może jak do dnia ślubu, czy może jeszcze jakąś inną różnicę do pierwszego
albo
dziecka.
Albo przez najbliższy rok, prawda?
Albo przez najbliższy rok nawet. No, wszystko jest dobre, co kształtuje, wyrabia w nas chociażby co na te trzemięśliwości. O tym jeszcze będę mówił, ale powiedz kilka zdań.
Jeżeli mówimy o ruchach abstynenckich albo promujących wstrzemięźliwość alkoholową, o dziwo musimy zacząć od historii harcerstwa. Tak.
Ach, tak.
Na samym początku XX wieku został stworzony ruch Eleusis, która szerzyła wstrzemięźliwość od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty. Ideowym celem była odnowa narodu polskiego poprzez przygotowanie w Eleusis elity. I tak naprawdę Eleusis, wszyscy ci członkowie, byli, można powiedzieć, bardzo mocną grupą wpływową podczas stworzenia skautingu harcerstwa w Polsce. I to za ich, dzięki nim wprowadzono 10. punkt prawa harcerskiego, który brzmi: harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynku, nie pije napojów alkoholowych, nie pali tytoniu. I na tamten czas to był fenomen dla całego światowego scoutingu. No, te idee potem też były mocno
propagowane,
tak, i się wychowywał na tym ksiądz Franciszek Blachnicki, który był założycielem ruchu Światło Życie i który miał też wpływ na krucjatę wyzwolenia człowieka. Więc tak, dokładnie. Więc on stosując te metody, on widząc plusy tej abstynencji, że w człowiekowi, że człowiek jakoś tak fajnie się rozwija pod względem asertywności, że nie jest konformistą, on to wprowadził też w celu duchowym, żeby modlić się za tych, którzy nie piją. No i to trwa aż do dzisiaj. To było chyba w 1977 krucjata wyzwolenia człowieka założona.
Dziękujemy, Bartku. Ja bym chciał teraz po tym, co powiedziałeś. Czyli krucjatę podejmuje się ci, którzy na przykład mają teraz ten pomysł. Rodzi się w nich właśnie taka myśl, a może by podjąć taką krucjatę w intencji taty, w intencji o wyzwolenie z nóg mojego brata, albo żebym ja nigdy nie popadł. Co teraz muszą zrobić? Sami sobie obiecać, włożyć karteczkę do Pisma Świętego, pójść do proboszcza? Co myślę, jaka jest droga?
Można od najprostszej.
Nie muszą wstępować do ruchu harcerskiego, chociaż to byś chciał, żeby wstąpili.
Nie to, żebym chciał. Można sobie samemu powiedzieć. To polega na tym tak naprawdę, że my sami nie pijemy i modlimy się za tych, którzy piją, albo za osobę, która pije w którejś intencji. Albo pójść do parafii. Prawie przy każdej parafii działa ruch Światło Życie. I oni tam świetnie.
Przy każdej parafii jest też obowiązkowo, powinna być, mówię tutaj teraz jako ten, który uczy teologii pastoralnej w seminarium, powinna być księga abstynencka. Nie tylko dla tych, alkoholików, którzy zrywają spalenia z piciem czy z innymi używkami, ale dla tych, którzy po prostu zamierzają w ogóle z tego nie korzystać, czyli kwestia wstrzemięźliwości. I jako ksiądz dopowiem do tego, co mówisz, i radzę, jeżeli ktoś takie sobie ma postanowienie, zrobić to na przykład w kościele i obiecać to Bogu. Ktoś powie, ja nie będę nic ślubować i obiecywać. Ślub, obietnica złożona Bogu ma tę przewagę, że wzywamy Go jako pomoc. Dokładnie. Jako pomoc, tak jak małżeństwo, tak jak kapłaństwo. Ślubują zakonnicy czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Małżonkowie ślubują sobie wierność wobec Boga i jednocześnie Go wzywają, by był z nimi, by ich wspomagał. To jest wyraz nie pych, to nie jest wyraz brawury czy jakiejś lekkomyślności, że coś obiecuje Bogu, tylko pokory, że sam nie dam rady, ale z Bożą pomocą owszem.
To będą owoce tego, ja mogę powiedzieć po sobie, do takiej ofiary, takiej powiedzmy rocznej abstynencji w czyjejś intencji, tak? Czy intencji kogoś z rodziny, czy są owoce, naprawdę, bo to jest tak jak z postem, prawda? To jest taka silna broń, można powiedzieć.
Ja bym chciał teraz, znowu zdominowaliśmy trochę, męskie głosy zdominowały naszą audycję. Magda.
Może ja
Dlaczego? Właśnie ja Ci pokazuję, że widzę cały czas Ciebie, pamiętam o Tobie i chcę tutaj, aby nasi słuchacze skorzystali z Twojej obecności, ponieważ jest pośród nas, pośród słuchaczy na pewno są takie osoby, a może tych osób jest więcej niż potrafimy wyobrazić, które mają w swoim domu problem alkoholowy.
Magda, to niech wstępem będzie głos słuchacza. Uważam, że wstrzemięźliwość od alkoholu jest potrzebna. Mój ojciec jest również alkoholikiem i nie potrafię zrozumieć, czemu nie może przestać pić, a ja nigdy nie sięgnę po alkohol. Nie chcę być taka jak mój ojciec.
Właśnie to chciałem powiedzieć. Cieszę się, nie widziałem, co ta dziewczyna napisała, bo ekran jest przed Marcinem. Wszystkie te osoby, dziewczęta, ale może i chłopaki, którzy mają ten problem ciągle aktualny. Twój tato już nie żyje, świeć Panie nad jego duszą i oby dostał niebo. Mówiłaś pięknie kiedyś świadectwo, słyszałem, że o to się modlisz i wierzysz głęboko, że Pan Bóg da mu niebo. Co takie osoby powinny dzisiaj zrobić? Jak przebaczyć? Bo przecież z alkoholizmem są związane zranienia, awantury, głębokie lęk przed własnym ojcem, uprzedzenia, wstyd przed własnym ojcem, nienawiść, o której mówi wielu młodych ludzi. Magda, nie wiem, czy to powiesz w formie świadectwa, jak Ty sobie z tym poradziłaś, czy inaczej. Coś, co innym da nadzieję, tak jak w tym momencie sama odnalazłaś nadzieję w tym problemie.
Ja sobie z tym nie radziłam i właśnie ja jako ja i miałam wielkie pretensje przede wszystkim do taty, że tak niszczy moje życie, że tak niszczy życie rodzinne i wprowadza na początku tylko agresję słowną, potem już przeszło do mocniejszych środków. Mi właśnie alkohol zabrał tatę, takiego prawdziwego. Ja widziałam go, kiedy był trzeźwy i był zupełnie innym człowiekiem. I tylko to mi pozwalało jeszcze o nim myśleć jako o człowieku, że ja wiedziałam, że to jest wszystko przez ten alkohol, że ten alkohol właśnie go niszczy i powoduje takie pewne zachowania, brak kontroli. Właśnie co mi się nie podobało w piciu, to to, że właśnie jest ten brak kontroli i tata się w ogóle nie kontrolował i różne były takie jego wybryki. Ja sobie bardzo przez długi czas nie radziłam w ogóle z tym. Miałam pretensje przede wszystkim do Boga, że mnie pokarał takim ojcem i że tak niszczy moje życie. Aż w końcu zrozumiałam, że to nie Bóg niszczy moje życie i On mi pierwszy raz, Jezus Chrystus, właśnie pozwolił przebaczyć tacie i spojrzeć na niego zupełnie inaczej. Niestety nastąpiło to już po śmierci taty, czego teraz troszeczkę żałuję, bo chciałabym mu jeszcze powiedzieć, że go bardzo kocham. I
ale on to słyszy, bo jest życie. Jest życie po drugiej stronie.
Mam nadzieję. I właśnie to Jezus Chrystus pozwolił mi spojrzeć zupełnie inaczej na mojego tatę, na...
Chciałbym, żebyś jeszcze powiedziała jedną rzecz, bo tutaj popadłaś w pewnym momencie byłaś w takiej sytuacji, w której, bo ja słyszałem nieraz Twoje świadectwo, Magdo, ale słuchacze o tym akurat nie wiedzą, dlatego im to mówię, ponieważ popadłaś w pewną pułapkę, którą może wiele dziewcząt, chłopaków dzisiaj popada. Życzyłaś swojemu tacie, by umarł i przyszedł moment, kiedy on umarł i myślałaś, że... Tylko koniec.
Tak, ja bardzo często życzyłam tacie śmierci, myślałam o tym, wyobrażałam sobie, jakby to było, jakby było fajnie, spokojnie, cisza, no po prostu inne życie i zupełnie byłam w błędzie, bo na początku tata wyprowadził się z domu i myślałam, że to będzie jakiś przełom.
Ile lat miałeś wtedy?
16, no jakoś tak, bo nie pamiętam.
No tak, ale to już pojęcie.
Jak się wyprowadził i pół roku później umarł. To znaczy mój tata się zapił. W ogóle alkohol całkowicie go zniszczył, więc dlatego jestem takim troszeczkę wrogiem alkoholu. Tak, no, życzyłam tacie śmierci, bo po prostu miałam tego dosyć. Ja nie chciałam tak żyć, ja chciałam mieć po prostu tylko spokój w domu. Chciałam zawsze przyjść do domu i nie bać się wejść do mieszkania. Chciałam zaprosić przyjaciół, nie mogłam po prostu, bo on pod wpływem alkoholu był nieobliczalny. I z każdym dniem, z każdym rokiem był coraz gorszy i był coraz bardziej wyniszczony, bo oprócz tego, że wyglądał jak kościotrup, był suchy, zapadnięty, siny, to i to zachowanie było coraz bardziej prymitywniejsze i takie nieprzyjemne. Dzisiaj bardzo tego żałuję, że tacie życzyłam śmierci, ale na tamten czas to tak czułam. To były uczucia.
Zostańmy z rozmyśleniami jeszcze teraz. Za chwilę powrócimy po piosence. jesteśmy z powrotem. Poza anteną wywiązała się taka rozmowa na przykładzie SMS-a, który przed chwilą dostaliśmy, że słuchaczka nie rozumie ojca, który nie może przestać pić. A to chyba nie robi dlatego, że chce, tylko w pewnym momencie już jest taka sytuacja, że musi.
Alkoholizm to jest choroba. Człowiek uzależniony pije, bo musi dostać używkę. To wszystko, tutaj wcześniej słyszeliśmy o scoutingu, który mówił o tym, tak? Czy karcerze mówili, że nie będziemy używać tytoniu, bo to są substancje uzależniające. One uzależniają w pewnym momencie. A wszystko, cokolwiek nas uzależnia, od czegokolwiek jesteśmy zależni, nie jest dobre. Myśmy wolnymi. Słuchajcie, ja przestałem pić dlatego. Pierwszy rok abstynencji takiego od alkoholu zrobiłem, ponieważ w pewnym momencie stwierdziłem, że za bardzo to lubię. Przechodziłem do domu i zacząłem już, miałem jakieś, powiedzmy, cykle wyjątkowo stresujących prób teatrze. Ja przychodziłem, no i sobie tam jakieś piwko wieczorem, bo żeby się dobrze poczuć. I ponieważ ja miałem takiego znajomego, który, bardzo chorego człowieka, właśnie alkoholika, do którego kiedyś trafiłem i on był w takim stadium, że trzeba było wezwać lekarza. Nie odbierał telefonów, nie, w końcu tam poszedłem i okazało się, że on po prostu jest już w takim stanie, że tam butelka wódki otwarta obok. No to było straszne. Trochę wiedziałem o alkoholizmie. Podobno właśnie alkoholik dowiaduje się ostatnio o tym, że jest alkoholikiem. Słuchajcie, to jest ogromny problem. Alkoholik nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest uzależniony, a jeżeli to odsuwa to od siebie. Rodzina kryje alkoholika.
I to jest też problem.
Będzie go tłumaczyć, tak.
Rodzina nie biegnie po pomoc, bo się wstydzi.
Tak. I kryje. Jakby tutaj to wszystko narasta. Jest tak zwany syndrom współuzależnienia. To są, słuchajcie, tutaj mówię do młodych ludzi, którzy się z tym stykają, nie bardzo jeszcze może to rozumieją powagę tego zjawiska, bo ktoś, kto pisze taki SMS, myślę, że nie rozumie powagi tego, że to jest choroba, to jest uzależnienie. Jeżeli macie coś takiego wokół siebie, to po prostu spróbujcie poszukać w szkole poradni pedagogicznej, psychologa, z kimś o tym delikatnie, dyskretnie, to są ludzie dyskretni, porozmawiać na ten temat. Jakąś w intencji podnieść też modlitwę w intencji osoby uzależnionej, jeżeli chcecie komuś takiemu pomóc. To naprawdę pomaga. To jest wielki problem. To nie jest tak, że po prostu usiądzie się z kimś takim, powie: tato, słuchaj, od jutra nie pij, bo naprawdę, tato, dobrze, nie będę od jutra pił, ale zobaczyć, to może niewiele dać. To nie jest sprawa woli, to nie jest sprawa wyboru, bo taki człowiek nie ma wyboru, bo on musi, jest uzależniony. Leczenie alkoholika to jest długi, żmudny proces.
Bo alkoholik to też nie jest taka osoba, która jest brudna, niedomyta, w obdartych ubraniach i leży gdzieś pod ławką w parku, bo są też alkoholicy w garniturach, prawda?
To są skrajne sytuacje, przypadki.
Ja znam ludzi, w moim zawodzie jestem aktorem, którzy po prostu delikatnie widzę, po prostu, że w pewnym momencie człowiek odchodzi na bok i nawet nie widać po nim, że jest pijany. To są takie dramaty. Mhm. I po prostu musi stare dostarczać pewną dawkę alkoholu do organizmu. A otoczenie tego nie zauważa. Mhm. Wykonuje świetnie swój zawód i tak dalej. A to jest tego typu symbioza jakby organizmu z tą używką, że to jest naprawdę poważny problem. Także zastanówcie się, jeśli zaczniecie w to wchodzić. I generalnie w ogóle, co może być takim kryterium jakiegoś niebezpieczeństwa? Jeżeli spotykamy się, po co się spotykamy? Po to, żeby się napić, tak? Jak to się mówi, idziemy się napić, co to znaczy? Jeżeli jest jakaś grupa ludzi młodych, którzy mają sobie coś do powiedzenia i spotykają się, bo lubią, alkohol tam czasami jest jakimś dodatkiem, czy jak na przyjęciu, to rozumiem, ale jeżeli spotykamy się tylko po to,
żeby się...
ta używka nas jednoczy, to już jest niebezpieczne, bo sami nie będziecie wiedzieć, kiedy po prostu w pewnym momencie bez tego będzie już wam w ogóle trudno rozmawiać i trudno się spotykać.
Tak? To już jest planowanie grzechu, proszę księdza.
Tak, to jest ta kwestia, oczywiście. To jest czy chodzenie po krawędzi, bo oczywiście to, co powiedzieliśmy, nie? Bartek ma swoją zasadę, nie pije w ogóle, ale ty zadałeś mu pytanie, czy nie boi się, że upadnie. Gdy idzie na tę imprezę, on mówi, są imprezy, na które już nie chodzi. Jeżeli jest tego zbyt wiele, to trzeba być ostrożnym. Dlatego, a jeżeli ktoś się umawia i planuje, że się upije, to już jest oczywiście grzech. Nawet jeżeli się okaże, że tam pójdzie i tego alkoholu nie było. Już w samym zamiarze planował grzech i ten grzech został popełniony w jego myśli, w jego zamiarze. I skoro tu jestem przy głosie, to dotknę kilku takich kwestii moralnych. Chociażby tej kwestii, gdy ktoś, zdarza się nam czasem słyszeć takie wyznania, na przykład przy okazji spowiedzi, powiem oczywiście bardzo ogólnie, że jakaś dorosła osoba, nie wiem, z ktoś, kto już skończył dawno 18 lat, na przykład jakaś kobieta, ale mówię, uznawana za młodą, ale skończyła 18 lat, przychodzi i wyznaje grzech, że piłam alkohol. Ja mówię, a przepraszam, bo tak widzę, że chyba dorosła. Mówię, ile masz lat? No powiedzmy 23, 24. I piłaś alkohol, ale i dlaczego się z tego spowiadać? Bo jesteś w ciąży i piłaś alkohol. Nie, no nie jestem w ciąży. No to masz jakąś chorobę i lekarz powiedział, że nie wolno ci w ogóle pić alkoholu. No nie, nie, nie choruję. No to piłaś alkohol i za chwilę się do zakręcia. Nie, no proszę księdza, piłam alkohol. Mówię, no to nie jest grzech, jak piłaś alkohol. Grzechem jest, jeżeli nadużyłaś alkoholu. Jeżeli obiecałaś komuś, może nawet nie nadużyłaś, ale powiedziałaś matce, dzisiaj absolutnie nic, mamo, przesadzasz z tym lękiem o to, że pije alkohol, ale obiecuję ci, że nie i nie wypije ani grama. I jeżeli złamałeś obietnicę, to tak, piłaś alkohol. Jeżeli natomiast nadużyłaś po twoim zachowaniu się, ktoś powie, ile teraz, co to znaczy nadużycie? Ktoś jeden ma mocną głowę, drugi ma słabszą głowę. Ja powiem tak, to nie jest kwestia, że jeden może wypić litr i dopiero jak to przekroczy, to litr czystego alkoholu, nie ma litr wódki i dopiero on zgrzesza dla drugiego po dwóch kieliszkach. To nie tak patrzymy, nie w ten sposób. Ja dla mnie kryterium zawsze, odkąd pamiętam, kiedy podjąłem abstynencję, było to, czy ja po alkoholu mogę klęknąć i normalnie z Bogiem porozmawiać. Bo do jakiegoś urzędnika, normalny to człowieka, po alkoholu bym nie poszedł, załatwiać, nie wiem, jakiś angaż o pracę, porozmawiać z kimś, kogo szanuję, spotkać się na imieniny do, nie wiem, do mojej babci, nie poszedłbym po alkoholu i tak dalej. Tak sobie mówiłem, kiedy zaczynałem abstynencję. Mówiłem, nie będę pił, dlatego że ta granica to nie jest granica, ile można wypić. To jest granica, dla chrześcijana powinna być granica, czyli gdyby po tej imprezie był koniec świata, czy ja trzeźwo stanę przed Bogiem? I jeżeli dla kogoś lampkę wypiję i czuję się normalnie, proszę bardzo, wypij tą lampkę. To jest jeden z... To tłumaczę tym, którzy nie są tacy odważni podjąć abstynencji w ogóle. To podpowiadam, ile można wypić i nie zgrzeszyć. Ale to teraz trzeba, to już kwestia, jak się kocha Jezusa, jakie ma się podejście do wiary.
I też tak działają, że zrywają związek z rzeczywistością, stwarzają jakąś iluzję, stwarzają, no, wprowadzają nas w jakiś inny świat. Tak?
I to, co chciałem bardzo tutaj poruszyć też jako duszpasterz. To, o czym dzisiaj mówimy, pić czy nie pić, pić, ile pić i tak dalej, przede wszystkim jest to bardzo ważna rzecz, którą wszelkie ruchy trzeźwościowe, abstynenckie dają okazję wyrobić. Jest to bardzo ważna cnota. Cnota wstrzemięźliwości. Ponieważ dzisiaj generalnie jest wielki kryzys wstrzemięźliwości. Ludzie nie są wstrzemięźliwi i dlatego też sięgają po seks przed ślubem. Nie są wstrzemięźliwi i dlatego wydają przesadnie dużo pieniędzy i dlatego dzisiaj
kupują
są takie...
kredyt,
są, czyli... tak, zakładnikami banków. Oczywiście my nie mówimy o sytuacjach, w których musi ktoś gdzieś mieszkać i musi kupić coś na kredyt. Ale ja mówię generalnie o takiej pewnej tendencji. Dzieciaki nie są cierpliwe i już w październiku chcą mieć prezent na Boże Narodzenie, tylko dlatego, że już w sklepach są te prezenty i rodzice nie są wstrzemięźliwi, im kupią ten prezent w październiku. Nikt nie potrafi czekać. Nie czekamy do Bożego Narodzenia na kubańskie pomarańcze. Na szczęście, ponieważ są cały rok, kiedyś trzeba było czekać, ale to czekanie w tym kryzysie wyrabiało też pewną cnotę. Nie czekamy w kolejkach i całe szczęście, że nie czekamy w kolejkach, ale myśmy kiedyś mieli więcej okazji, mówię tak dzisiaj jako 40-latek, mieliśmy więcej okazji do wyrabiania cnoty wstrzemięźliwości. Prawda, panie Darku?
Nawet ale no
były plusy kryzysu. Wymuszona.
Wymuszona,
trudno
to nazwać.
Ale to nazwa też cnotą nabytą. Ale niewątpliwie, jeżeli ktoś ćwiczy się w cnocie wstrzemięźliwości, umie panować nad swoimi pożądliwościami, również to tutaj dziedzina naszego stosunku podejścia do alkoholu bardzo pomaga wyrobić tę cnotę po to, żeby później być wstrzemięźliwym w różnych dziedzinach, w małżeństwie, w kapłaństwie, gdziekolwiek, cokolwiek później jako dorośli ludzie podejmiecie.
Małym wasz diabł palec, a on zaraz łapie całą rękę.
A ja mogłabym jeszcze coś powiedzieć, bo nie zahaczyliśmy...
Jesteś tu zaproszona, żeby mówić.
Tak, super. Bo nie zahaczyliśmy jeszcze o taką stronę typowej zabawy, bo często ludzie mówią, że nie potrafią się inaczej bawić, wyluzować. Ale są od pewnego czasu szkoleni tacy ludzie, którzy pomagają nam się bawić na takich typowych imprezach bezalkoholowych. Są to tak zwani wodzirejowie. zaczynają być modne powoli takie wesela bezalkoholowe czy bale bezalkoholowe, jaki ostatnio był przy naszej parafii świętego Józefa.
W Siedlcach.
Serdecznie polecam taką formę zabawy. Jest to wspaniała zabawa, trzeźwa, wszystko się pamięta, nogi bolą, się śpi potem.
Oczywiście, i to są naprawdę ludzie, którzy potrafią to zrobić i często naprawdę bardzo fajnie prowadzą ci wodzirejowie takie imprezy i skutecznie i w sposób absolutnie wypełniający całkowicie, tworzący niezapomnianą atmosferę, potrafią zastąpić coś, co nam się wydaje i to oczywiście
zresztą
jest przekłamane.
Nie czarujmy się, tańczyć tak. Nie da się po alkoholu, nie da.
Dobrze.
Dobrze, tak.
Słuchajcie, drodzy goście i wysłuchacze przy radioodbiornikach, pomału musimy kończyć naszą audycję. 22:55 minęła. Jeszcze czas na chwilę na wsłuchanie się w Słowo Boże. I rozpocząłem Słowem Bożym i tym Słowem Bożym chcę zakończyć, po to, żebyśmy przeszli do wysłuchania fragmentu z Pisma Świętego, ale zanim wypowiem ten cytat, który już dzisiaj raz przytoczyłem, dziękuję bardzo Magdo i Bartku za wasze świadectwo. Życzymy wam wytrwałości, mądrości, żebyście nigdy nie tylko sami nie żałowali tej decyzji, ale żeby inni potrafili się tym nie tylko budować, podziwiać, ale również podejmować decyzje, które ich życie uczynią również szczęśliwymi, a nie chodzić po manowcach czy po krawędzi. No i naszemu gościowi specjalnemu, który tak znienacka się zjawił, choć ja spodziewałem się pana Darka oczywiście, ale to tak prywatnie, jako przyjacielskiej wizyty. Dziękujemy za obecność, panie Darku.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. Kończymy. Przede mną Marcin Mazurek, który już zamilkł. Nie wiem, chyba, że coś masz jeszcze do przeczytania.
Jest tego tak dużo, że pozostawmy to.
Podziękujemy.
Tak, bardzo gorąco dziękuję słuchaczom za te głosy. Ksiądz Tomek Biliński spinał wszystko w jedną całość.
A Tomek Widowska realizował ten program. A święty Paweł powiedział: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam
się w niewolę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.